Są badania, które pokazują, że w tych systemach, gdzie sędziowie są wybierani, dzieje się no taka niefajna trochę rzecz. Mianowicie przed samym końcem kadencji rośnie surowość wyroków. Czyli tak trochę jakby sędzie mówili, o, jesteśmy tutaj twardzi, wybierzcie nas na nowo, bo my tutaj nie odpuścimy tym przestępcom. To prawo powinno decydować o rozstrzygnięciu, a nie to, jak jest blisko wyborów.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy.
Dwuletni Henio Staszewski walczy z ostrą białaczką szpikową. Niestety doszło u niego do wznowy choroby, która jest już odporna na chemioterapię. Jedyną jego nadzieją jest nowy lek, który pojawił się na rynku i w związku z tym nie jest jeszcze w Polsce refundowany. Lek ten niestety kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, ale działa, bo dzięki temu lekowi Henio jest w tej chwili kwalifikowany do przeszczepu szpiku. Niestety, zła wiadomość jest taka, że po przeszczepie będzie potrzebował podwójnej dawki, więc koszt leczenia wzrośnie do 500 000 zł miesięcznie przez około pół roku. Żaden rodzic w Polsce nie jest w stanie sam wygospodarować takich pieniędzy, dlatego bardzo proszę Was o to, żebyście wsparli zbiórkę Henia.
Dzień dobry Państwu, kolejny niepoprawnik, pierwszy wiosenny już chyba tak naprawdę, profesor Marcin Matczak.
Pan mecenas Bogusław Jaśnodorski, witamy Was w okresie wiosennym, coraz cieplejszym, żeby nie powiedzieć coraz bardziej gorącym. Także oczywiście prawniczo dzieje się mnóstwo rzeczy, natomiast dzieją się także sprawy dotyczące wybierania sędziów i to do różnych organów, do Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani, do KRS-u będą wybierani. Więc dzisiaj chcielibyśmy pokazać,
że wybory sędziów do mainstreamu się przybiły. Co?
No to znaczy, że demokracja trafiła pod strzechy. Słuchajcie, dzisiaj mamy temat, który wielu z nas rozpala. To znaczy, czy sędziowie, jak to tak zwana kasta, powinni się wybierać sami, tak jak to bywało w Polsce pod rządami starej ustawy o KRS-ie i jak to PiS chciał zmienić po to, żeby politycy mogli na to mieć jakiś wpływ, a więc pośrednio naród, czy też może jednak powinniśmy zaszaleć już i pójść na całego i pozwolić, żeby sędziowie byli wybierani bezpośrednio przez ludzi. Bo takie przypadki są i w dzisiejszym odcinku chcemy to przedyskutować. Znaczy chcemy się zastanowić, czy jednak sami, czy jednak przez naród, przez lud, i jakie są plusy i minusy tego, że będą wybierani przez naród? Jakby to było, gdybyśmy nagle takie sobie wybory w Polsce zorganizowali, że jest normalnie kampania wyborcza, sędziowie od sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych do najwyższego startują, pokazują się publiczności, no i później idziemy do urn i głosujemy nie na polityków, tylko na sędziów. Boguś, co ty myślisz o tym pomyśle?
Ja lubię ten system. Kilka razy wspominaliśmy o tym, wydaje mi się, szczególnie w społecznościach lokalnych. Nie mówię o dużych miastach, ale o wszystkich mniejszych miastach i powiatach, gminach i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo taki fajny system, pomysł. Lubię, zawsze chciałbym to. W Europie chyba nikt się nie zdecydował, ale w Stanach to od długiego czasu. Oczywiście każdy system ma swoje patologie, wiadomo, ale jednak uważam, że i tak mniejsze niż te, z którymi się zderzamy.
No, będziemy dyskutować.
Tak, ale jeden z przykładów.
Bo ja jako wielki miłośnik oczywiście sędziów i ich niezależności pewnie będę tutaj przedstawiał raczej stanowisko negatywne. Nie dlatego, żeby bronić kasty, tylko żeby powiedzieć, dlaczego to może być problem.
Zgadzam się, ale zwróć uwagę nawet kwestia nominacji tych lokalnych. To jakby ludzie, którzy wyrośli w jakiejś społeczności, dużo lepiej rozumieją różnego rodzaju problemy. Pamiętam, że przecież sędziowie nie orzekają tylko o karze śmierci lub 25 lat więzienia za zabójstwo, tylko zazwyczaj są obciążeni całą masą różnych mniejszych spraw od wykroczeń, poczynając przez całą masę różnych innych. I ta taka świadomość i rozumienie społeczności lokalnej, moim zdaniem, wielokrotnie.
Ale to możesz mieć, bo wiesz, jak znasz takie mniejsze miejscowości, jak znasz sądy rejonowe, no to tak naprawdę wiesz, że tam rzadko jest, znaczy może rzadko, często zdarza się tak, że ludzie tam żyjący, tam wychowani, którzy zdobyli wykształcenie, gdzieś tam wracają. Ja z zachodniej Polski, skąd pochodzi moja rodzina, znam takie przykłady ludzi, którzy po prostu tam się urodzili, tam mieszkali, poszli na studia, wrócili i tam pracowali. Natomiast.
Ale też w jakimś sensie ma.
Wiem, co mówisz.
Że są nadani, a nie.
I też ludzie ich znają, tak. Nie? Wiesz, jest taki dobry zwyczaj, wydaje mi się, że jak na przykład chcesz kogoś powołać na jakieś stanowisko, na przykład nawet w akademii tak jest, na uniwersytetach, jak chcesz dostać jakieś stypendium, to ludzie mówią, Chcielibyśmy jednak listy referencyjne od kogoś, kto cię długo zna, prawda? Bo jak długo cię ktoś zna, to trudno udawać, więc w tej sytuacji ludzie ci
powiedzą. Myślę, że to poczucie sprawiedliwości społecznej wtedy jest większe co do zasady. No.
Tak, natomiast to nie jest, słuchajcie, sprawa tak łatwa i dzisiaj myślę, że troszeczkę będziemy to robili w taki sposób, że Boguś będzie prezentował argumenty za, ja będę prezentował argumenty przeciw, po to, żeby był jakiś spór. Natomiast najpierw powiedzmy, może historycznie, geograficznie, jak to wygląda. Tak jak wskazałeś, Stany Zjednoczone są dobrym przykładem, gdzie mamy w pewnym sensie system mieszany, bo w Stanach do sądów są sędziowie wybierani często w wyborach powszechnych, natomiast już na poziomie federalnym nie są powoływani bezpośrednio, czy nie są wybierani bezpośrednio. Jak wiecie, no na przykład do Sądu Najwyższego, tam następuje to po prostu przez proces na poziomie federalnym, zaangażowany jest w ten proces prezydent i tak dalej. Ale są takie kraje jak na przykład Boliwia, w których od 2011 roku sędziów wybiera się rzeczywiście bezpośrednio i trochę o tym systemie porozmawiamy. W tamtym roku wprowadzono to w Meksyku po raz pierwszy, prawda, w 2025 roku. W Europie, o ile mi wiadomo, jedynym krajem, gdzie zdarzają się bezpośrednie wybory, to jest Szwajcaria, no ale tam wiadomo jest ten system kantonów, prawda, bardzo taki bliski, gdzie właśnie ta lokalność jest pewną wartością. U nas toczy się dyskusja na ten temat, która jest głównie związana z tym, że sędziów postrzega się właśnie jako zamkniętych w swojej bańce, jako ludzi, którzy są korporacją, jako ludzi, którzy sami decydują o tym, kto jest najlepszy i kto powinien pełnić
tę funkcję. Chyba, Marcin, zapomnieliśmy tej dyskusji i w tym co przygotowałeś o tym wspomnieć, że tymi sędziami mogą zostawać również ludzie, którzy, prawnicy oczywiście, którzy niekoniecznie skończyli aplikację sędziowską. No więc to też jest dosyć istotny element.
To jest też...
Myśmy dyskutowali kiedyś przy okazji Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunału Stanu i różnych tych organów na ten temat, że jednak ten element doświadczenia tego prawniczego w praktyce jest bardzo istotny, więc to też jest ciekawe w tym wszystkim, że na te stanowiska kandydują ludzie nie zawsze będący sędziami po prostu przez całe życie, a na przykład adwokatami.
Pytanie, czy to jest złe, czy dobre, bo może to być złe z tego względu, że masz sytuację wtedy trochę mniejszego doświadczenia. Natomiast jeżeli na przykład to byli adwokaci, czy to byli ludzie zaangażowani w praktykę prawniczą, to niekoniecznie musi być złe. Bo, jak pamiętacie, kiedyś dyskutowaliśmy o tym,
Wydaje mi się, że nie da się wygrać sporu na argumenty, czy to jest złe, czy dobre.
To znaczy, no, spróbujemy to zrobić. Natomiast chcę wrócić jeszcze do jednej naszej takiej dyskusji, że kiedy, wiecie, mamy takie dwa systemy, o których przy tej okazji znowu trzeba powiedzieć. Mamy ten system kontynentalny, nasz, europejski, zaczynający się gdzieś tam od Napoleona i jego kodeksów, gdzie sędzia jest trochę traktowany jak urzędnik państwowy. Że to prawo i jego normy mają wszystko regulować, a sędzia jest ustami ustawy, jak to mówił Montesquieu, prawda? Kimś, kto nie dodaje, nie ujmuje, tylko po prostu jest jak taki herold, który ogłasza to, co chciał płacić.
Przecież my pamiętamy jeszcze czasy, kiedy na notariuszy się mówiło panie sędzio, bo notariaty były w sądach i też jako urzędnicy byli traktowani jak sędziowie.
Natomiast ten drugi system jest taki, w którym sędziowie mają o wiele poważniejszą rolę, bo system common law, no, to jest taki system, w którym sędzia jest pierwotnie prawotwórcą, prawda? Nie jest tylko wykonawcą prawa, bo jego precedens stanowi normę. W związku z tym tamten system nie jest z góry narzucony w formie kodeksów i schodzi w dół, tylko sędziowie na konkretnych sprawach jakby opierają swoje rozstrzygnięcia i w ten sposób produkują normy. I tutaj myślę, że trzeba też jasno powiedzieć, że mamy, że ten system nasz produkuje sędziów trochę jak urzędników, tamten trochę produkuje ich jako przeciwników władzy, którzy mają chronić ludzi. I jeżeli to są na przykład adwokaci albo ludzie, którzy byli zaangażowani w ochronę praw jednostek, to już powiedzieliśmy, że jest takie badanie, które pokazuje, że oni częściej stają po stronie ludzi, a nie po stronie państwa. A Stany mają taką historię, jednostka przeciwko państwu i strach przed państwem, prawda, które może prawa jednostki ograniczać.
Ale wiesz, no u nas nie jest to zwerbalizowane i nie dyskutuje się na ten temat, ale tak w poczuciu społecznym wydaje mi się, że może być podobnie, Marcin.
Myślę, że tak. Słuchajcie, przejdźmy w takim razie przez argumenty. Przygotowaliśmy dla was listę 5 najsilniejszych argumentów za tym, żeby jednak sędziów wybierać powszechnie, żeby oni nie wybierali się sami. I 5 argumentów przeciwko. I może zacznijmy od argumentów za. Pierwszy argument, demokratyczna legitymacja. O co tutaj chodzi, prawda? Sędziowie mają realny mandat od obywateli, nie tylko od siebie samych albo od elit politycznych czy korporacyjnych. Czy uważasz, że takie coś jest potrzebne? Czy sędziowie muszą mieć demokratyczną legitymizację?
Czy pytanie tendencyjne wyrzuciłbym słowo muszą, ale uważam, że jest potrzebne. Zresztą to jeszcze chyba od zawsze, do tej pory pewnie i na filozofii, na socjologii prawa dużo się o tym mówi. Moim zdaniem to jest też prosty mechanizm. Nie możesz narzekać, jak sam go wybrałeś. No.
To jest jeden z argumentów.
To poczucie sprawiedliwości i takiego sensu. Często ludzie jakby przecież nie znają przepisów, nie rozumieją. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że te przepisy prawa nie są do końca jakby takie oczywiste społecznie. Tutaj ten argument jest moim zdaniem zupełnie inny i wtedy chęć stosowania się chociażby do takiej, nie wiem, kary czy wyroku jest dużo, dużo większa niż w innym przypadku.
Ja się z tym zgadzam i żeby to trochę bardziej ukonkretnić, dwa przykłady. Przez wiele lat Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych był bardzo pod tym względem krytykowany, no bo macie 9 na początku, potem 9, nawet 9 białych facetów, którzy decydują w kraju, w którym żyje cała masa ludzi o skóry, o innych zwyczajach. A ci ludzie niewybierani mogą decydować o sprawie literalnie życia i śmierci w wielu sytuacjach. Oni między innymi rozpatrują przecież te odwołania od wyroków kary śmierci. Później się to trochę zmieniło, bo trochę zaczęło być mieszane towarzystwo pod względem koloru skóry. Później także płciowo, prawda, kobiety zaczęły wchodzić. Ale dalej pozostaje pytanie, czy ci najlepiej wykształceni prawnicy, którzy są elitą, nie ma co mówić, nie byli w najlepszych szkołach, bo tam nie trafiają ludzie znikąd, czy oni oddają ducha narodu? I wiesz, co sobie ostatnio pomyślałem? Jak wiesz, był ten słynny u nas proces, który tak paradoksalnie to trochę pokazuje, to było duże oburzenie. Tak zwany adwokat od Truman na kółkach, prawda? I sędzia, który rozstrzyga jego sprawę i ten człowiek, tam coś takiego powiedział, ponieważ to tak bardzo ludzi uburzyło, że jak jedziesz szybkim samochodem, to możesz nie mieć poczucia, jaką prędkością się poruszasz. I wiesz co, to bardzo
ludzi
uburzyło.
No i to jest prawda.
Ja wiem, ale ludzi wiesz, dlaczego to oburzyło? Dlatego, że on przyjął perspektywę faceta, który jedzie samochodem i to dobrym samochodem, bo w pewnym sensie łatwiej jest mu przyjąć taką perspektywę, bo sam jest facetem, sam być może jeździ dobrym samochodem, a nie perspektywę ofiar, które jechały z złym samochodem, słabym samochodem, gorszym samochodem, ofiar biedniejszych.
Wiesz, przypadki, gdzie na przykład kierowcy rajdowy czy Formuły 1 wysiadają z samochodu przy 30-40 na godzinę, myśleli, że już stoją i co robią krzywdę.
Rozumiem to, ale Boguś, ty... Z całym szacunkiem do ciebie,
ja nie bronię się.
Nie jesteś reprezentantem kobiet żyjących na prowincji, które mają 6 dzieci. Ja też nie jestem, nie? Więc chodzi mi bardziej o to, o czym ty mówisz. W prawie są tak zwane zasady współżycia społecznego. Są pewne klauzule generalne, dobre obyczaje. Żeby zrozumieć, czy coś jest zasadą współżycia społecznego, trzeba mieć trochę zrozumienie dla współżycia społecznego, więc trzeba być w tym życiu, prawda? Rozumieć to, rozumieć sytuację człowieka nie tylko bogatego, ale i biednego.
Ja nawet uważam więcej, że określone społeczności mogą mieć trochę te zasady współżycia społecznego inaczej uregulowane, chociażby regionalnie, element tradycji, wiele zmian.
I tak dalej. Ale to tym bardziej potwierdza, że jeżeli wybory byłyby dobrze przeprowadzone i ci sędziowie byliby reprezentantem kolejnych konkretnych wspólnot, prawda? To wtedy oni na przykład mogą, to co mówiłeś przed chwilą, wyobraź sobie, że na przykład jest jakaś sprawa o zniesławienie albo, nie wiem, coś dotyczy pamięci lokalnej, prawda? Ktoś na przykład obraża jakiegoś człowieka, który już nie żyje i rodzina na przykład uważa, że jego dobra zostały naruszone.
Oczywiście.
Taki sędzia ma lepsze zrozumienie, dlaczego to dla tych ludzi jest ważne. I generalnie może ich reprezentować, więc ta demokratyczna legitymizacja to nie jest tylko kwestia formalna, tylko to jest kwestia tego, że oni są w stanie reprezentować wartości, które dla ich ludzi są ważne, są oderwani od życia. Nie?
Ale dokładnie tak. Ja w ogóle uważam, że to jest jakby podstawa. Ten element formalny jest takim tylko, nazwijmy to, dodatkiem, który pozwala ci mieć to poczucie zrozumienia większe.
I myślę, że to jest też trochę taki element właśnie, kiedy się mówi o tej kaście. Ja oczywiście nie lubię tego sformułowania, bo ono jest epitetem, natomiast w nim jest poczucie ludzi, że sędziowie się od nich oderwali.
No tak, ale też zwariowaliśmy w pewnym sensie, bo oczywiście kasta jest określeniem priorytetowym. Tak. Natomiast doszło też do tego, że słowo elita jest też określeniem priorytetowym. Tak. Co jest oczywistą bzdurą, bo każdy... grupa społeczna, chociażby, nie wiem, trenerów piłki nożnej, powiedzmy, to by jest trochę tak, że jeśli najlepsi trenerzy piłki nożnej, którzy prowadzą najlepsze kluby, nie wiem, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, ich trochę jest, nagle by oni nie mogli zająć stanowiska jakiegoś albo razem wymieniać myśli, bo znaczy, że są na tyle dobrzy, że nie mają prawa powiedzieć, jak powinno się grać w piłkę nożną.
Ale czekaj, absurd. To jest ciekawy przykład, bo ja zawsze szukam takich, analogii, które człowiekowi, który niekoniecznie musi się znać na prawie, to pozwolą zrozumieć. Kilka pytań do ciebie. Na przykład, czy uważasz, że trenerów drużyny, czy w wyborze trenera drużyny powinni mieć udział kibice tej drużyny? Bo to jest taka sytuacja demokratyczna, nie? Że na przykład Legia miała ostatnio problemy,
Odpowiem ci na to pytanie. Uważam, że nie, znaczy, bo ponieważ pojęcie kibiców jest zbyt pojęciem szerokim. Natomiast jeśli chociażby mówimy o klubach hiszpańskich, takich jak Barcelona czy Real, no to te kluby są jakby spółdzielniami, więc tak. Pewnie tam jest. Te wybory są jakby demokratyczne. Zostajesz prezesem, jesteś wybrany przez tych socjos i później jakby idzie to dalej. Natomiast uważam, że piłkarze już powinni mieć.
Okej, okay, no dobra. A jak w przypadku Legii, twoim zdaniem, jak to było? Wiesz, jak to było w przypadku Legii? Jak Legia miała kryzys i Marek Papszon został wybrany trenerem? Czy tam był, nie wiem, Żyleta miała głos?
Wydaje mi się, że rzeczywiście w Polsce i w takich klubach, gdzie zaangażowanie kibiców jest dosyć duże, ten aspekt brania i to pod dużą, w cudzysłowie, uwagę reakcji trybun na wybór trenera rzeczywiście jest. No ja akurat się z tym nie zderzałem, ale tak.
No dobra, pytanie, czy...
Natomiast słowo to jest obiektywne i tak jest, natomiast jakbym miałbym powiedzieć, co na ten temat sądzę, to nie uważam, że jest to dobry kierunek.
No, ale dlaczego właśnie?
Dlatego, że to nic nie wnosi, nie ma żadnej wartości dodanej z tego. Ale to jest chwilowe, rozumiesz, to jest... I sami ci kibice, moim zdaniem, w większości by to zrozumieli, bo to tworzy system, który jest o tyle patologiczny, że jest większa szansa zrobić błąd. Jest
ale większa szansa. Tak, ale czy nie jest tak samo przy sędziach? No bo na czym to opierasz? Czy chcesz powiedzieć jednak trochę brutalnie, że no, kibice nie są najlepszymi ekspertami, żeby oceniać, kto jest dobrym trenerem?
Tak.
Ale czy w związku z tym ludzie są najlepszymi ekspertami, żeby oceniać, kto jest dobrym sędzią?
Tak, uważam.
No dobra, a drugie pytanie, czy
trener ale oczywiście, ludzi? poczekaj, żeby było jasne. Oczywiście jakby nie jedynymi i to nie jest tak, że uważam, że każde stanowisko i sędzia Sądu Najwyższego powinien być wybrany przez właśnie w ten sposób, ale uważam, że lokalne społeczności, jakby masz szansę swoim życiem dać, jakby legitymować i legitymizować jakby swoją osobę, jeśli jesteś właśnie członkiem takiej społeczności od, nie wiem, chociażby nawet pokoleń, to też się ludziom często nie podoba, ale moim zdaniem to też jest istotne.
A jeszcze mi przychodzi do głowy jedna rzecz, dawna dyskusja, czy polska reprezentacja powinna mieć polskiego, naszego, czyli takiego swojego, stąd z tej ziemi wywodzącego się trenera, czy jednak zagranicznego, bo to też jest trochę problem taki, wiesz, demokratyczności, nie? Suwerenności.
Uważam, że ten sztab reprezentacji Polski, który był do niedawna, to jest najlepszy w sensie rzeczywiście wybór, tak? Ciężko
nie,
bardzo było.
Nie, ale
w tym sensie tak, ten element zrozumienia kulturowego w naszym przypadku jest moim zdaniem bardzo istotny.
Tak.
Są takie, wiesz, kraje, gdzie powiedzmy te kultury się bardzo pomieszały, chociażby, nie wiem, Francja czy Anglia.
Tak.
Mniejszy. Natomiast w Polsce uważam tak, że to jest istotne. Ten element zrozumienia jest istotny.
Ja sądzę też, tak. A powiedz mi, czy uważasz, że istnieje coś takiego jak niezawisłość trenerska, że trener powinien nie wsłuchiwać się i nie respektować głosów właśnie, nie wiem, ludu w zakresie, nie wiem, kadry, w zakresie drużyny, podejścia?
Ale oczywiście, że to istnieje. No, w sensie nie może nawet tego robić. Natomiast to nie jest tak, że trener jest suwerenem. No, istnieje jakby pojęcie sztabu. I tak jak sędzia się porusza w pewnych, nazwijmy to, regułach gry, tak trener jest w większości przypadków otoczony jakby ludźmi, których zadaniem jest pomóc mu w dokonywaniu i w podejmowaniu tych ostatecznych decyzji. Pamiętaj, że to bardzo dobry przykład. To moim zdaniem, kurczę, niechcący może na to trafiliśmy. To nie jest tak, że wybierasz sędziego i on sobie robi, co chce. I tak samo to nie jest tak, że wybierasz pierwszego trenera i on sobie jakby robi, co chce. On jest jakby ma określoną drużynę, jest określony pewnym sztabem. Mecz trwa, nie wiem, 90 minut plus tyle, ile doliczy sędzia. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Organizm ludzki jest taki, że się musi zregenerować. Są pewne reguły gry, które ci obowiązują. I to jest bardzo, moim zdaniem, dobra dyskusja, ponieważ obiektywnie nie ma czegoś takiego jak dobry trener. Czy tam najlepszy trener, bo to jakby cała...
Jest wypadkowa czynników.
Czynników i będą ludzie, taki Jose Mourinho przykładowy, czy Carlo Ancelotti, podejrzewałbym, że sobie by w tej Legii nie poradził. Pomimo, że to są wybitni trenerzy, ale są też tacy trenerzy, którzy jakby bardzo istotne jest otoczenie, w których jakby
i oni tworzą, wpisują się, pasowują tak, to, czyli nie tworzą jeden organizm. Nie?
I odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem Marek Papszun nie jest to zły wybór.
Jasne.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Dobra, słuchajcie, no ja myślę, że ten argument demokratycznej legitymacji omówiliśmy. Drugi argument to jest tak zwana rozliczalność, accountability po angielsku. Nie ma takiego dobrego polskiego tłumaczenia, ale to jest taka sytuacja, że wiesz, że robisz coś i ktoś cię ocenia, no i w systemie, w którym sędzia jest nieodwoływalny, na przykład no jak masz sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i u nas też, no przynajmniej w trakcie kadencji na przykład TK, no to sędzia nie ma jak gdyby sankcji żadnej, prawda? Więc ta rozliczalność jest, polega na tym, że zły sędzia może zostać usunięty, no przez to, że są wybory, prawda? I w tych wyborach ktoś może mu powiedzieć, pan nam się nie podoba, uważamy, że to, co pan robi, to jest kpina i generalnie jest to jednak jakaś zależność, prawda? W takich wyborach, w braku wyborów, kiedy sędziowie po prostu są albo kadencją ograniczenia, albo dożywotnio już w ogóle, no to jest ryzyko, że właściwie co oni by nie zrobili, to nic im nie można zrobić, prawda? Czy myślisz, że to jest mocny argument?
Myślę, że jest to mocny argument, ale też uważam, że nie powinniśmy dawać jako przykład czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, bardziej jakby o tym sądownicy powszechnym mówić. I ten element rozliczenia ze stanowisk publicznych, jeszcze istotnych stanowisk, zresztą znowu możemy wrócić do tenerki, na sam koniec tener jest rozliczany z wyników.
Tak.
Stasiu Czeczesow coś takiego powiedział, że w futbolu jedyną istotną rzecz jest, istotną rzeczą jest tabela na koniec rozgrywek.
No tak.
A po drodze oczywiście tych emocji, amplituda bardzo często jest duża. I wydaje mi się, że ten system takiej weryfikacji społecznej też ma jakiś tam sens oczywiście.
No, ja myślę, że na tym polega ten zarzut, że sędziego
szczególnie,
nie
jestem
na tabela,
tego,
nie?
Że jestem tutaj posadzony po to, żeby właśnie jakby argumentować za.
Nie, ale akurat, nie, ale, akurat tak ale, się fajnie złożyło.
Tak, ale tak uważam. Tak uważam i że wiesz, no wracasz jakby do domu, twoje dzieci też chodzą z innymi dziećmi do tenu i że to całe poczucie sensu jakiejś tam społeczności, tego co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, chociażby nawet właśnie takiej lokalnej, bardzo istotne jest moim zdaniem.
Oczywiście ten argument, jak każdy argument, ma dwa końce, jak każdy kij. Powiemy w wadach tego rozwiązania, że ta rozliczalność może polegać na tym, że sędzia chce się trochę podlizywać w wspólnocie, prawda? I tak, powiemy ale... o tym, że są takie dowody, które pokazują...
Ale wiesz, na przykład jazda po pijanemu. W Stanach przeważnie, jak złapią takiego po pijaku, to doprowadzają go od razu i tamten. No i teraz mogę sobie spokojnie wyobrazić, że takie małolaty... Gdybym ja był takim sędzią lokalnym, to takie małolata by wiedziały, że kogokolwiek złapie na podrinku, no to koniec, jest od razu tam górna granica kary, tak. W ogóle bez dyskusji. Wydaje mi się, żeby trzy razy pomyśleli, niż by pojechali.
Myślę, że tak może być, bo jest jakaś relacja. Tak. Jak ktoś siedział z nimi w barze i pił
tak,
kole.
Tak, versus taki, że ktoś by starał się to relatywizować, czy może on był miał zły nastrój, albo ja nie mówię, że to jest dobrze, broń Boże, albo z jakiegoś innego powodu, może to rzecz badanie było, a przekroczył tylko 0,21 i tak dalej. No ja jak to w prawie.
Tutaj powiedzmy może to od razu, żeby nam to nie umknęło. Są badania, które pokazują, że w tych systemach, gdzie sędziowie są wybierani, dzieje się no taka niefajna trochę rzecz. Mianowicie przed samym końcem kadencji rośnie surowość wyroków. Czyli tak trochę jakby sędzie mówili, o jesteśmy tutaj twardzi, wybierzcie nas na nowo, bo my tutaj nie odpuścimy tym przestępcom. To prawo powinno decydować o rozstrzygnięciu, a nie to jak jest blisko wyborów, prawda?
To prawda.
Trzeci argument za wyborami sędziów takimi bezpośrednimi to jest argument kontroli nad elitą prawniczą. Wybory przełamują hermetyczność środowiska sędziowskiego i ograniczają kastowość. I wiecie, to żeby była jasność, my oczywiście jesteśmy elementem tej kasty, nie? Jesteśmy prawnikami, ale my to rozumiemy i wielokrotnie mówiliśmy, że korporacja, jaką byli adwokaci czy radcowie prawni, została rozbita w pewnym momencie.
No więc właśnie, dokładnie. Wydaje mi się, że już jakby tego elementu dawno nie ma po prostu. I oczywiście znowu w społecznościach lokalnych pewnie jest łatwiej. Zawsze jest jakiś tam handicap społeczny w wielu rzeczach. Oczywiście, że tak jest i wszystkiego jakby się nie wyrówna, ale to jest argument, na który pozwolisz Marcin, nie będę zabierał stanowiska, bo generalnie uważam, że nie jest taki naj...
Ja myślę, że on też jest przesadzony. To znaczy, dokładnie. Jest dla mnie jasne to, że on był jednak przedmiotem populistycznego, czy był narzędziem populistycznego ataku. To znaczy, chodziło o to władzy populistycznej w Polsce. Pamiętajcie, że zawsze o tym mówimy, że populizm jest zdefiniowany naukowo jako przeciwstawianie zepsutych elit zdrowemu ludowi. Więc zawsze trzeba pokazać, że są jakieś zepsute elity. W Polsce tak było. Za pierwszego rządu PiS to byli lekarze, prawda, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Później to byli prawnicy, w tym sędziowie. te ataki są bardzo często przesadzone i są niezwiązane z naprawdę z wielkimi patologiami, zwłaszcza, że jeżeli mówimy o tej rozliczalności i kontroli nad elitą, są postępowania dyscyplinarne i one naprawdę nie kończą się tak, jak ludzie myślą, pogłaskaniem po główce, bo te sytuacje, także te sytuacje, które były przez PiS wykorzystywane, tam ta kradzież kiełbasy, kradzież wiertarki, one skończyły się po prostu normalnymi postępowaniami dyscyplinarnymi. Więc trzeba tutaj zachować pewien balans. Kontrola jest potrzebna, ale pytanie jest takie, czy ktoś właśnie nie przekroczy i nie naruszy niezawisłości sędziowskiej, bo sędzia będzie chciał się podlizywać, bo będzie chciało się go dyscyplinować. I ciekawy argument czwarty, który może się wydawać nieintuicyjny, jest taki, że sędziowie wybierani powszechnie są mniej zależni od władzy wykonawczej i od parlamentu, bo sędzia nie zawdzięcza stanowiska politykom, czyli jakby jest mniejsza zależność od rządu. No to jest ciekawy argument, bo my...
No myślimy, czy to jest argument, którym się zmierzamy teraz?
Tak, no bo mówimy tak, jak parlament wybiera członków KRS i oni później wybierają ludzi, no to to zwiększa czy nie zwiększa zależności? Jak Sejm wybiera sędziów TK i prezydent ma wpływ i chce mieć wpływ przez swoją interpretację ślubowania, to co to zmienia? Tutaj to jest trochę, wiecie, tak jak mówimy o partiach politycznych, że często w Polsce jest krytyka taka, że partie nie są demokratyczne, że ludzie zamiast odpowiadać, posłowie zamiast odpowiadać przed swoimi ludźmi, odpowiadają przed Donaldem Tuskiem albo Jarosławem Kaczyńskim. Więc następuje taka elitarność, oderwanie od ludzi. Tutaj, jeżeli ja wiem, że to oni decydują o moim stanowisku, to przede wszystkim myślę o nich. Ciekawy argument. I piąty argument, o którym właściwie już powiedzieliśmy, lepsze dopasowanie do wartości społecznych, prawda? Czyli orzecznictwo może być bliższe takiemu społecznemu poczuciu sprawiedliwości, zwłaszcza w tych sprawach, gdzie są klauzule generalne. Także to jest coś, co, od czego zaczęliśmy tak naprawdę naszą dyskusję, że ten sędzia jest synem czy tam córką tej ziemi. Nie? On bardziej rozumie tych ludzi, nie tylko tych, którzy są elitą, tylko tych, którzy są...
Wiesz,
którzy
są... mi się w ogóle wydaje, Marcin, że paradoks tego wszystkiego jest taki, że te czasy, które nastały głównie przez rozwój właśnie między innymi sztucznej inteligencji i tak dalej, spowodują, że te wszystkie elementy, nazwijmy je miękkimi, będą dużo bardziej istotne niż znajomość prawa, która będzie powiedzmy powszechnie dostępna, czy w kontekście jakby przepisów, czy przepisów dotyczących procedury, czy tak, przepisów prawa materialnego. Więc ten element właśnie taki społeczny moim zdaniem będzie rosnąć w znaczeniu. Bo gdyby nie, to moglibyśmy tego AI zrobić sędzią.
No tak, oczywiście. Tak. To byłoby całkowicie oderwanie od...
No, no tak, po prostu no.
Czysty umysł, czysty intelekt. Słuchajcie, no to teraz 5 najsilniejszych argumentów przeciw. Bo jak każda decyzja, czy to decyzja, nie wiem, o wprowadzeniu kary śmierci, o eutanazji, o aborcji, każda decyzja ma za i przeciw. I tutaj jest 5 argumentów najsilniejszych przeciwko temu, ażeby sędziowie byli wybierani powszechnie. Pierwsza, upolitycznienie sądów. I teraz na czym ono ma polegać? Bo powiedzieliśmy, że z jednej strony oni się stają oderwani od polityków, jeżeli jest wybór powszechny, więc możecie powiedzieć, jesteśmy sprzeczni. Ale tu chodzi bardziej o to, że sędziowie zaczynają myśleć jak politycy. Czyli nie skupiają się na prawie, tylko myślą o kampaniach, myślą o hasłach, o elektoracie. I wiecie, na przykład analizy, jest bardzo ciekawy filmik czy podcast, który możecie sobie znaleźć na YouTubie, który analizuje wybory sędziów w Boliwii, który pokazuje, że sędziowie tam akurat nie mogą prowadzić kampanii, w innych miejscach mogą, zaraz o tym powiemy. Sędziowie zaczęli się umieszczać na pudełkach płatków śniadaniowych, albo wiesz, tam jakichś innych codziennych przedmiotów.
A wiesz, ale w pierwszej chwili nie licuje ci to z powagą.
Oczywiście,
chociażby
tak.
Zawodu, ale kurczę, wiesz, no szczerze mówiąc, ja nie byłem w Boliwii, choć dużo podróżowałem. Jakoś powiem ci, mam takie dosyć liberalne podejście do tego.
I ja mam jednak problem.
Śmieszy mnie, nie, no mam oczywiście, ale...
Że ci sędzia wyskakuje z lodówki, wiesz, i zachęca cię trochę tak, jakbyś w telewizji śniadaniowej.
No z drugiej strony, Marcin,
zagłosuj nam.
Okej, no jest jakiś tam wyścig, tak, ale nie ma takich płatków śniadaniowych, moim zdaniem, i takich pieniędzy, które są w stanie jakby przyćmić, nazwijmy, dokonania 4-letniej kadencji na stanowisku sędziego. Jeśli jesteś takim, kurczę, dobrym sędzią i ci ludzie mają takie poczucie, że to jest ten człowiek, który chcieliby, żeby był na właściwym miejscu, to...
O tym zaraz powiemy, bo tutaj też polega... Jakby ty zakładasz, myślę, bardzo taki łagodny ten sposób wybierania, polegający na tym, że właśnie z tej ziemi, z tego rejonu się wybiera. Natomiast wiesz, zawsze w wyborach możesz kogoś przywieźć w teczce, nie? I nawet w normalnych wyborach tak się zdarza. Powiemy zaraz o tym, że jest problemem to, że sędziowie nie są znani, nie są rozpoznawani. To nie jest tak, że ktoś, wiesz, śledzi wyroki dokładnie, że one wszystkie są publikowane. zdecydowane, przecież to są sprawy często tajne, że wiesz, jaka jest linia orzecznicza sędziego, znaczy, czy on jest surowy, czy jest łagodny. Często to są trochę strzały w ciemność. Ale wiecie co, wracając do tego, że sędziowie zaczynają myśleć jak politycy, chcemy wam pokazać kilka rzeczy, które trochę wam pokażą, jak sądzę, to, że to może wpływać na takie obniżenie rangi tego zawodu. Bo w 2015 roku w programie Tonight Show, czy Late Night Show, który także możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Komik oczywiście trochę wyśmiewał wybory sędziów, ale pokazywał prawdziwe reklamy, które sędziowie w kampanii stosują. I chcielibyśmy wam pokazać kilka fragmentów, żebyście zobaczyli, jaki to jest vibe. To znaczy, że to jest coś naprawdę dziwnego w tym znaczeniu o to, że ci sędziowie trochę sięgają po takie narzędzia i po takie metody manipulacji, których chyba byśmy od sędziów nie chcieli wiedzieć. No bo sędzia powinien się reklamować wiedzą i orzekaniem, a nie dziwnymi rzeczami. Popatrzcie teraz, zrobimy tak, że pooglądamy sobie kilka fragmentów, my je z wami omówimy. Ciekawi jesteśmy waszej opinii. Najpierw reklama numer jeden.
Hi, I'm Alan Lawfrey, is in law and free. My wife Kelly Lawfrey and our son Justice Lawfrey.
No i co, Marcin? Szczerze, podoba mi się.
Słuchajcie.
Znaczy nie jest to poważne oczywiście.
Macie faceta, który wchodzi do domu, robi sobie żart ze swojego nazwiska. Lawfrey, law and free. I okazuje się, że jego syn nazywa się Justice, czyli Sprawiedliwość. Wiecie, no nie wiem, jest to trochę...
A nie uważasz, że gość ma dystans do siebie?
Wiesz co, ja nie wiem, czy on sobie...
Oczywiście, że jest to groteskowe i zabawne
może tak,
bardzo.
Ale jest tutaj jakiś taki element zagrania na emocjach oczywiście, bo ja nie wiem, czy to, że u tego sędziego w domu pachnie ciasteczkami i czy to, jak ma na imię jego syn, ma znaczenie do tego, jakim on jest sędzią. Może właśnie chcę pokazać, że jest bardziej ludzki, prawda? I to może mieć takie znaczenie. Ale to nie jest jeszcze najgorsza reklama, jaką zobaczycie. Reklama numer dwa.
There's a judge they call Paul Newby. He's got criminals on the run. Paul Steele is there. Paul Newby.
Marcin, no to jest Ameryka.
Banjo?
To jest Ameryka.
Po prostu sędzia goni po prostu przestępców, którzy wskakują na jego pick-upa. Boguj.
Ale nie, ale poczekaj. Oczywiście, że komiczne, no ale przełóżmy to na nasze realia. Wobec taką reklamę, jak gość goni z sadu, jak takich jakichś złodziei jabłek, czy tam kogoś, czy...
I mówi, będę dobrym sędzią, to kopię. No wiecie, ja znam na przykład, nie wiem, pan sędzia Stępień gra na saksofonie, no ale saksofon jednak to jest poważny instrument, nie banjo. Już sobie żartuję oczywiście. Natomiast no, jest to, ta groteska się posuwa, ale uwaga, to naprawdę jeszcze nie są najgorsze sytuacje. Reklama numer 3.
Search and Rescue in Rapids Parish. Here's volunteer diver Greg Beard.
No nie, no wiadomo, że wariat. No, w
sensie. Miałeś gościa na banjo, a teraz masz gościa, który nurkuje. To jest to, o czym mówię, że on... Ale wszystkie widzisz, te reklamy pokazują, jesteśmy inni niż ci smutni sędziowie, którzy rozstrzygają sprawy.
Tak, tak, zgadzam się, ale tutaj właśnie jest w moim przynajmniej... Ja zawsze tak mam większą tolerancję do groteski, czy do pewnego... przejaskrawianie jakby różnych sytuacji takich na wesoło, natomiast to jest tragiczne rzeczywiście. To jest w moim już poczuciu tak. Na przykład sensu, to jest już takie, no, tłumaczno.
Słuchajcie, nie będziemy...
Tak głupie, że aż się ciężko wyobrazić, że ktoś może zagłosować na to.
Nie, no ale on się reklamował to jako polityk. Jestem twardy, to wiesz, tak jak prezydent, który jedzie na poligon i pokazuje się, że jest twardy. Słuchajcie, nie będziemy wam już więcej pokazywali tych reklam. Możecie sobie je zobaczyć. Tam jest taka reklama bardzo interesująca, która jest w ogóle reklamą porównawczą, że sędzia mówi, głosujcie na mnie, bo ten mój kontrkandydat to jest strasznie taki luźny, jeżeli chodzi o przestępstwa. I tam są takie czarne postaci, które się wypowiadają. Ja zamordowałem tam kobietę, podrażnąłem jej gardło, a sędzia mnie wypuścił. Słuchajcie, to zaczyna dotykać już takiego, już nie tylko groteskowego poziomu, tylko właśnie tego, że ci ludzie, którzy mają być sędziami, którzy mają dawać gwarancję tego, że są porządni, stabilni, no zaczynają się prześcigać tak naprawdę w jakichś takich dziwnych akcjach. No i teraz jest pytanie. Albo mielibyśmy system amerykański u nas, że byłaby możliwa kampania, albo mielibyśmy system boliwijski, gdzie nie jest możliwa kampania, tylko właśnie musisz się na płatkach śniadaniowych umieszczać. I jedno i drugie jest złe, no bo tutaj przynajmniej oni wiedzą, na kogo głosują, prawda?
To prawda.
Natomiast w przypadku nieznajomości tych sędziów, no jest problem. Sygnalizujemy, że to rzeczywiście jest argument, który jest...
Ale ja, żeby był jasny, Marcin, zgadzam się z tobą.
Okej. Okay. To ciekawe, czy zgodzisz się w takim razie właśnie z drugim argumentem. Przeciw. Presja na popularne wyroki. No trochę tak, jak ten sędzia z tym banjo, prawda, pokazał, ja tutaj będę ścigał tych przestępców. To nie jest rola sędziego, żeby ścigać przestępców. To jest rola policji, prokuratora, a sędzia ma oceniać, bo w niektórych sytuacjach to wy możecie być tymi przestępcami. Oczywiście, jeżeli oni są w taki sposób przedstawieni, to wiadomo, że źli, bo na czarno ubrani.
No tak, Marcin, ale znowu tutaj pozwolę sobie wrzucić łyżkę dziegciu.
Tak, do mojego miodu.
Tak, do twojego miodu. No jednak moim zdaniem społecznie ten system jest postrzegany, czy nam się to podoba, nie całościowo. Ta policja, prokuratura, sędzia bardzo często jest postrzegany jako po prostu w rozumieniu społecznym, jako nazwijmy to jedna klika, a po drugiej stronie jest ten właśnie obywatel. Więc no, czy nam się podoba, czy nie, to trochę tak jest, że ciekawe, czy były takie badania, że ludzie nawet w Polsce, gdzie oczywiście ani nie ma takich reklam, ani takich sytuacji, czy to bardzo wielokrotnie byłem świadkiem takich rozmów, gdzie miałem poczucie kompletnego niezrozumienia pomiędzy rolą sędziego a prokuratora, chociażby areszty tymczasowej, statystyki, o których mówimy. No jeśli 99 tam tak. ileś procent jest przybijanych tych aresztów tymczasowych, no to dla odbiorze społecznym ten sędzia nie...
No bo to jest fantastyczny przykład. No, możemy zadać takie pytanie. Jesteś sędzią, tak? I nie zgadzasz się na aresztowanie 100 przestępców w rozumieniu ludzi, nie? Czy ludzie głosują na ciebie? Raczej nie, bo uważają, że jesteś za miękki.
Ale jak 85...
Krytykują za to, że tam jest, wiesz, po prostu podbijanie każdego wniosku aresztowego. To jest właśnie to, że ludzie oczekują surowości i im się wydaje, że jak prokurator wyjdzie i powie, to jest...
A ja właśnie się z tym, kurczę, tak nie zgadzam. Moim zdaniem oczywiście są różne fale
jesteś
społeczne.
Jesteś prawnikiem i rozumiesz...
Nie, ale nie. Moim zdaniem są też różne czasy i jakby różne okoliczności, ale jak w takiej dłuższej perspektywie uważam, że jednak ludzie oczekują poczucia sprawiedliwości, zrozumienia i sensu.
Ale ja sądzę,
oczywiście, że bycie tym szeryfem...
Pierwszym argumentem w kampanii wyborczej byłoby to, że jest ktoś surowy wobec przestępców. U nas zawsze tak było, że jak politycy na przykład startowali, jak Lech Kaczyński startował na prezydenta Warszawy, to startował z pozycji szeryfa. Zbigniew Ziobro reklamował się jako szeryf. I tak. Wydaje mi się, że sytuacja, w której sędzia powiedział, ja jestem sprawiedliwy i dlatego tylko 50% aresztowych zaakceptowałem, byłaby słaba dla niego w kampanii wyborczej.
I te 10 lat temu bym ci właśnie powiedział, że tak by było, ale dzisiaj właśnie uważam, że między innymi przez te przykłady, które ty dajesz, ludzie, ja jednak wierzę, że jest jakaś taka mądrość społeczna, która nawet jak bardzo powoli to ewoluuje.
Może tak.
Tak, rzeczywiście tak było, jak mówisz, ale wydaje mi się, że teraz już nie byłoby to wcale takie oczywiste. Wydaje mi się, że ludzie po tych ostatnich czasach chcieliby mieć... oczywiście zawsze w tle jest gdzieś słowo sprawczość i z tym też jest dość duży problem, ale ta sprawczość właśnie takiego szeryfa z pałką już chyba się zdewaluowała też. Mam nadzieję.
Oby tak było. Więc mamy ten drugi argument przeciw. Presja na popularne wyroki, na surowość, które mogą być niesprawiedliwe. Pamiętajcie, że to taka presja doprowadziła między innymi do tragedii Tomasza Komendy. To jest dokładnie tak. Wszyscy są przekonani, wszyscy oczekują, że urzędnicy będą surowi, a później jak okazuje się, że to była jedna wielka pomyłka, to nie ma winnych. Trzeci bardzo ważny argument przeciw. Jak się jest kandydatem, jak się prowadzi kampanię, to się potrzebuje kasy. Jak się potrzebuje kasy, to od kogoś tę kasę trzeba wziąć, a jak się ją bierze, to człowiek staje się zależny. Więc wpływ pieniędzy i interesów, te finansowania kampanii mogą tworzyć zależności. Są różne sposoby niby, żeby temu przeciwdziałać. O ile ja wiem, w Stanach jest tak, że komitety zbierają te pieniądze, sędzia nie wie, od kogo te pieniądze są, ale komitety wiedzą, prawda?
Znaczy jest to na pewno pole do popisu i tutaj akurat muszę powiedzieć, nawet nie będę próbował inaczej, wydaje mi się, że nasza kreatywność jest tak duża tutaj na naszym lokalnym polskim podwórku, że to byłby jeden z argumentów, który by spowodował, że to by się nigdy nie udało.
To był na przykład argument, który był używany w Meksyku, no bo jak wiecie, przynajmniej z ostatnich także wydarzeń, które to bardzo mocno podkreśliły, siła karteli w Meksyku i słabość państwa to jest rzecz powszechnie znana. No i teraz nie trzeba być Einsteinem, żeby zrozumieć, że jeżeli mamy powszechne wybory sędziów, w tym powszechne wybory sędziów, którzy decydują o sprawach karnych związanych z przestępstwami kartelowymi, to kartelom, mówiąc delikatnie, zależy na tym, żeby kontrolować to, kto jest sędzią. W związku z tym powstaje pytanie, czy kampanie i finansowanie kampanii sędziów na przykład w Meksyku są tak zorganizowane, że absolutnie kartel nie ma żadnego wpływu na to, który kandydat ma więcej pieniędzy. Oczywiście nikogo nie oskarżamy, oby tak było, natomiast myślę, że wiecie, o co nam chodzi.
Nie, no, bardzo trudno wiadomo, że tak nie jest.
Bardzo trudno jest to kontrolować, w związku z tym to też jest jeden
wiadomo,
z powodów.
Wiadomo, że tak nie jest i to jest istotny argument.
Czwarty argument przeciw to argument z tak zwanego niskiego poziomu informacji wyborców. Po pierwsze, sędziowie nie są tak bardzo znani jak politycy, nie są obecni w przestrzeni publicznej, ciągle nie występują. Oczywiście niektórzy są, ale kandydują wszyscy w takim systemie, w którym ich wybieramy. Natomiast to, o czym mówiliśmy na początku przy okazji trenerów, ludzie nie mają często, nie prawnicy, wiedzy na temat tego, kim jest dobry sędzia, jakie musi mieć umiejętności dobry sędzia, jak go w ogóle ocenić.
No, ale wiesz co, no, można jakby porównać ten sam, to jest trochę tak jakbyś powiedział, że nawet my w naszej dyskusji my używamy sędzia, no ale są sędziowie sądów rodzinnych, są sędziowie sądów karnych, są sędziowie sądów cywilnych i genialny cywilista i świetny sędzia w sprawach gospodarczych może być fatalnym sędzią w sprawach rodzinnych. I to jest...
Może być, ale zobacz, my to rozpoznajemy, tę różnicę kompetencji zupełnie w innych obszarach. Bardzo często są na przykład nagrody muzyczne, gdzie masz nagrodę fachowców, gremium i masz nagrodę publiczności. One się często różnią.
Ja wiem, prawda? Tylko...
Bo to są inne cechy. Ludzie bez na przykład wiedzy muzycznej, dogłębnej, trochę inaczej oceniają jakość, oceniają to, co im się podoba, prawda? Ludzie, którzy mają wiedzę, oceniają też to trochę inaczej. W muzyce to nie robi nikomu krzywdy, ale tutaj pytanie jest takie, czy ocena publiczności, która dałaby właśnie nagrodę publiczności, byłaby tak samo uzasadniona jak nagroda gremium, czy nagroda, prawda, fachowców. Tutaj ma to bezpośredni wpływ na to, jak ten
bardzo dobry działał, przykład.
Nie? Wydaje mi się, że o tym też trzeba pomyśleć. Słuchajcie, i piąty w związku z tym argument taki, że mamy spadek profesjonalizacji tej selekcji. To znowu trochę tak jak z trenerami wybieranymi przez kibiców. Mianowicie wygrywa niekoniecznie najlepszy prawnik, tylko najlepszy kandydat kampanijny. Ten, kto miał najwięcej pieniędzy, ktoś, kto przekonał ludzi, kto na przykład świetnie mówi. Sędzia nie musi wcale być wielkim mówcą, żeby być dobrym sędzią. Sędzia ma bardzo dużo pracy technicznej, musi dobrze pisać, musi dobrze sporządzać uzasadnienia i tak dalej, więc... Jest tutaj na pewno problem. Nie wiem, z jakimi wrażeniami na końcu pozostajemy. Ja może wyrażę najpierw swoje. Myślę, że dobrze, żebyś ty przedstawił swoje też. Ja myślę, że to nie byłby dobry pomysł, żeby wprowadzić powszechne wybory sędziów. Wydaje mi się, że
znaczy,
można...
W Polsce.
W Polsce, tak, w Polsce.
Znaczy, to ja ci przerwę, Marcin, oczywiście, że zgoda, bo z różnych powodów, o których też mówiliśmy, to faktycznie by się skończyło pewnie katastrofą.
I chcę wam powiedzieć, dlatego że wybory sędziów, jakby tak jednym zdaniem to podsumować, one wspierają demokrację, ale osłabiają sprawiedliwość, z tych powodów, o których mówiliśmy. Te argumenty przeciw są bardzo poważne. I możliwość korupcji, i możliwość zależności, i możliwość skupiania się na czymś innym, polityzacja. Natomiast te inne rzeczy, jak odpowiedzialność, można osiągnąć innymi sposobami niż wybory powszechne, prawda? Można to osiągnąć skuteczniejszymi postępowaniami dyscyplinarnymi, lepszą oceną, innymi jeszcze narzędziami, niekoniecznie wyborami. Natomiast można by było sobie wyobrazić ewentualnie wybory na najniższym szczeblu.
Dokładnie, to chciałem powiedzieć.
Nie tak poważne,
to chciałem powiedzieć.
Gdzie ludzie muszą rozumieć sytuację, ale nie tak jak w Boliwii czy w Meksyku, gdzie te
właśnie
wybory
idą... Właśnie to chciałem powiedzieć, że wyobrażam sobie na tym szczeblu takim, powiedzmy, najniższym lokalnym, nazwijmy to rejonowym, ale czym wyżej, tym trudniej.
Oczywiście, to byłaby trochę taka idea sędziów pokoju, która gdzieś tam się kształtuje, prawda? Że wybieramy ludzi, do których mamy zaufanie, trochę tak jak w małych wspólnotach, takich lokalnych mędrców.
Dokładnie.
Pytanie jest tylko takie, czy to by tak było, nie? Bo wiesz, tam są też interesy i interesiki. Zobacz, w samorządach się mówi bardzo często, że są interesy i interesiki. Dlaczego nagle...
Mamy jakiś przykład, który w Polsce się tak szczególnie nie obronił. Jestem przekonany, a ciekawe, czy mnie tutaj skorygujesz, że też byłeś entuzjastą, bo ja byłem, jak powstała cała idea sądów mediacyjnych.
Tak.
Ja byłem przekonany, że to w dużej mierze w sprawach gospodarczych wyprze chęć procesowania się przed sądami powszechnymi, a tymczasem okazuje się, że się nie przyjęło.
Trzeba by było to przeanalizować na pewno też. Bo to...
Ale ja byłem dużym entuzjastą, jak
tak samo,
na początku wierzyłem, no to teraz rzeczywiście... Mamy szansę.
Słuchajcie, podsumowując, chcieliśmy wam dać dosyć zbalansowany ogląd sytuacji, to znaczy 5 argumentów za tym, żeby sędziów wybierać w wyborach powszechnych, 5 argumentów przeciw, przedstawić argumenty z jednej i z drugiej strony, trochę pokazać wam, jak to w rzeczywistości wygląda, stąd te klipy pokazujące kampanię amerykańską. Napiszcie nam, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że jednak te za są ważniejsze niż te przeciw? Czy może zgadzacie się z tą tezą, że te przeciw argumenty są poważne, a te za, czyli rozliczalność sędziów, kontrolę nad nimi, można osiągnąć innymi narzędziami? Będziemy wam wdzięczni za to, bo podstawą naszego programu jest dyskusja, także dyskusja z wami. To wszystko w takim razie na dzisiaj.
Dziękujemy.
I zapraszamy na następny odcinek.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.